Mamy połączenie z panem doktorem Maciejem Kaweckim z Ministerstwa Cyfryzacji, ekspertem, który zajmował się wdrażaniem przepisów Unii Europejskiej, ale także nowelizacją polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Szczęść Boże, kłaniam się panie doktorze.
Cześć Boże, dzień dobry, witam Państwa.
Panie doktorze, od jakiegoś czasu, kiedy klikamy na różne strony w internecie, wyskakują okienka, pojawiają się informacje o zmianie polityki prywatności, otrzymujemy więcej informacji od administratora, a to za sprawą tego tajemniczego, no mam nadzieję, że od dzisiaj mniej tajemniczego RODO, które wchodzi w życie. Dane osobowe są dzisiaj jedną z ważniejszych, wartościowszych informacji, mogą stawać się towarem, mogą stawać się walutą i w zasadzie są wszędzie. Co otrzymujemy wraz z RODO?
No przede wszystkim, dokładnie tak jak tutaj powiedzieliśmy, dane osobowe są walutą, mówi się, że ropą XXI wieku. I rzeczywiście ta ochrona danych osobowych jest od dzisiaj, od 25 maja dużo, dużo wyższa. My dostajemy dwie kategorie informacji. Pierwsza z kategorii informacji to są tak zwane klauzule informacyjne, czyli my jesteśmy teraz informowani o tym, że ktoś przetwarza nasze dane, że ktoś gromadzi nasze dane. W jakim celu je gromadzi? Bardzo często jesteśmy zaskoczeni, skąd w ogóle ta osoba ma nasze dane osobowe. Ja wczoraj dostałem maila od korporacji taksówek, nie wiedząc nawet, że taka korporacja istnieje, nie mówiąc już o tym, czy przetwarzała nasze, że przetwarza moje dane osobowe. I w tej sytuacji, jeżeli nie wiemy, w jakim, kiedy podaliśmy dane, uważamy, że nie chcemy dalej, żeby taki podmiot przetwarzał nasze dane, możemy skorzystać z prawa do bycia zapomnianym i żądać ich usunięcia. Druga kategoria klauzul i tych maili, które dostajemy teraz, jest ważniejsza, ponieważ ona wymaga naszej aktywności. Przedsiębiorcy pytają nas, serwisy społecznościowe pytają nas, czy sklepy internetowe, księgarnie internetowe, czy chcemy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy potwierdzamy udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oferując nam rabaty. I to jest fantastyczna okazja, żeby dokonać takiej weryfikacji danych, w ogóle tego, gdzie nasze dane są przetwarzane, tak naprawdę wyjątkowy czas, kiedy możemy troszkę oczyścić swojego maila ze spamu, mówiąc takim przedsiębiorcom bardzo często nie. Jeżeli mam przedsiębiorcę, którego już nie chcę dostawać informacji marketingowych, nie chcę już dostawać 30 razy dziennie informacji o promocjach na przykład tych książek, wtedy mówię mu nie, czyli albo nie odznaczam żadnej zgody, albo odznaczam, że nie udzielam zgody, bo to dwa rozwiązania mogą być zgodne z prawem.
A jeżeli ktoś dostawał takie maile, no ale tak nie przywiązywał do tego uwagi, no i tak właśnie wrzucał je do spamu, kasował je mechanicznie, bo po co to czytać? Czy będzie jeszcze taka okazja, kiedy takie okienko, jak pan mówi, okazyjne teraz się otworzyło, gdzie samo to przychodzi, prosząc nas o potwierdzenie, o zweryfikowanie? Nie zrobiliśmy tego. Co w takim razie mówimy? No tak, przespaliśmy ten okres. Co zrobić, żeby do tego powrócić i oczyścić naszą skrzynkę?
Teraz jest oczywiście na to czas. No, takiego czasu, jak jest teraz, już nie będzie. Znaczy, tworzenie RODO zajęło Unii Europejskiej 8 lat, nam przepisów krajowych zajęło 2 lata. W związku z tym drugiej takiej reformy w najbliższym pewnie ćwierćwieczu nie będzie, chociaż może się okazać, że rozwój nowych technologii wymusi również rewizję tych przepisów, ale nie spodziewałbym się. Natomiast my zawsze mamy prawo zażądać informacji o tym, kogo dane przetwarzamy, w jakim celu, znaczy informacji, czy dane nasze są przetwarzane i w jakim celu. RODO przyznaje nowe prawo do wydania kopii danych, do przeniesienia danych. To jest prawo, które bardzo ułatwia życie. Możemy się starać o wniosek kredytowy. Bank nam odmówi kredytu, odmówi pożyczki, nie chce nam się już wypełniać wniosków w innych bankach. Prosimy, żeby te nasze dane były przeniesione, przekazane do innego banku czy innej instytucji. To jest ta duża liczba uprawnień, które utrzymujemy. Jednym z nich jest oczywiście prawo wglądu w nasze dane. Problem polega na tym, że jeżeli my maile usuwamy teraz, te, które dostajemy, albo wrzucamy do spamu, to w przypadku klauzul informacyjnych nie dowiemy się, z kim mamy się skontaktować. No bo jak mamy znaleźć kontakt do osoby, skoro usunęliśmy mail, którego od niej dostaliśmy? Dlatego tym bardziej jakby apelujemy rzeczywiście, żeby żeby przywiązać do tego ogromną wagę.
Panie doktorze, wspomniał pan o tym prawie do bycia zapomnianym. Żeby takie prawo zrealizować, co powinniśmy zrobić? Mówi pan o tym, że można poprosić o kopię swoich danych, to znaczy jakie dane są zbierane przez administratora, przez jakąś firmę o nas. Ta kopia, jak rozumiem, jest do udostępnienia bezpłatna, pierwsza kopia, bo przy kolejnych tam chyba jakaś opłata, zdaje się.
Ale tylko opłata pokrywająca koszty wydania kopii. Dokładnie tak jak tutaj wskazujemy, pierwsza jest bezpłatna, pozostałe mogą być płatne, nie muszą, mogą, ale tylko w wysokości pokrywającej koszty. Czyli to nie może być tak, że przedsiębiorca zażąda od nas 500 zł na przykład za wydanie kopii danych w zakresie imienia i nazwiska, ponieważ koszt, to są najczęściej koszty związane z wartością nośnika, na przykład pendrive'a, jeżeli żądamy na pendrive'ie, i koszty pracy pracownika. Może być tak, że żądamy wydania kopii wszystkich danych, które posiadamy, które posiada dany przedsiębiorca, i to jest na przykład 8 godzin pracy pracownika. Wtedy należałoby to rzeczywiście wycenić.
Mhm. I to, tę kopię możemy otrzymać, możemy zobaczyć, jakie dane zostały zebrane, i nie życzymy sobie, żeby te dane były już w firmie, w przedsiębiorstwie czy u administratora, który te dane zbierał. To wówczas co robimy?
Wówczas kierujemy do niego żądanie usunięcia danych osobowych.
A czy jest jakiś okres przechowywania w ogóle danych, że na przykład te dane, nawet jak takiego żądania nie spełnimy, to one
oczywiście
wygasają?
Oczywiście, to znaczy zawsze mamy prawo przetwarzać dane osobowe. Zawsze mamy prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli przepisy prawa nam do tego uprawniają bądź zobowiązują. Przykład jest ustawa o rachunkowości. Wszystkie dokumenty księgowe przechowujemy 5 lat. Jeżeli osoba, która ma zawartą z nami umowę, zażąda usunięcia naszych danych, a my mamy obowiązek retencji 5-letni, odmawiam, czyli przechowywania tych danych, to wtedy my oczywiście odmawiamy zrealizowania prawa do bycia zapomnianym. Na takiej zasadzie były pracownik występuje do nas z żądaniem usunięcia naszych danych. Mamy obowiązek przechowywania umów o pracę przez okres teraz 10-letni i odmawiamy zrealizowania takiego prawa. Ale ogrom przypadków może być takich, że jednak uzasadnione to będzie. Przykłady, media społecznościowe, wizerunki. Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie podstawą gromadzenia informacji o nas są zgody. Musimy pamiętać o tym, że zawsze, jeżeli komuś udzielamy zgodę, to zawsze mamy prawo tą zgodę odwołać. Jak zgodę odwołamy, możemy żądać usunięcia danych.
Co to jest też profilowanie danych, targetowanie danych? Bo no, klikamy, taka jest praktyka, klikamy sobie po różnych stronach, a później się okazuje, że otrzymujemy oferty, no bo na przykład oglądaliśmy garnki, to różne propozycje garnków dostajemy. Czy tutaj też będziemy jakoś przez RODO zabezpieczeni, czy możemy być zabezpieczeni, bo to chyba nigdy nie wyklucza naszego ekologicznego zachowania się
oczywiście
w sieci.
RODO wprowadza po raz pierwszy, w ogóle reguluje kwestie związane z profilowaniem. Teraz, proszę Państwa, to się nazywa tak personalizacja. Tam, gdzie mamy zgodę na personalizację, tam, gdzie coraz częściej pojawia się informacja, czy chcesz, żeby informacje, które do Ciebie wysyłamy, były spersonalizowane, informacje marketingowe. To jest ładne słowo, które oznacza nic innego jak właśnie profilowanie. Czyli dzisiaj rano kupujemy garnki, a za chwilę na naszym Facebooku czy na mailu pojawiają się reklamy garnków. Czyli ktoś nas sprofilował, dokonał oceny aktywności naszej w internecie i na podstawie oceny tej aktywności doprecyzował konkretną usługę, która może nas interesować. I tego typu profilowanie po pierwsze możliwe będzie za zgodą, czyli musimy wyrazić na to wyraźną zgodę, a po drugie musimy być poinformowani o prawie do sprzeciwu. I to jest szczególnie istotne, że nawet jeżeli wyrazimy zgody, to możemy, to mamy obowiązek się, mamy prawo się temu sprzeciwić.
A co z wynikami wyszukiwania w wyszukiwarkach? No bo
prawo do bycia zapomnianym, idealny przykład zastosowania prawa do bycia zapomnianym, czyli zawsze możemy wyszukiwarkę, na przykład Google, poprosić o to, żeby usunęła nasze dane osobowe, i ma obowiązek to zrobić. Dokładnie tak samo media społecznościowe, Facebook, Twitter, wszystkie media społecznościowe, jakie mamy.
Czyli może być tak, że jeśli poproszę wyszukiwarkę, czy zażądam, bo to mam do tego prawo, więc to nie jest tylko prośba, która powinna zostać spełniona, to taka wyszukiwarka ma moje imię, nazwisko, zdjęcia, po prostu zapomnieć.
To są tak zwane wyniki wyszukiwania, czyli bardzo często zażądamy usunięcia danych, tych danych zasadniczych, czyli no nie wiem, no, chcemy od pracodawcy, żeby usunął zdjęcia moje ze strony internetowej. Pracodawca wtedy te zdjęcia oczywiście usunie, ale wyniki wyszukiwania w Google'ach jeszcze w historii przechowują takie informacje. I tutaj mamy zawsze prawo do ich odwołania, usunięcia.
A czy RODO dotyczy tylko tej warstwy cyfrowej, mam na myśli sieć internetową, czy na przykład jeżeli wchodzimy do sklepu, podjeżdżamy samochodem na stację benzynową, no nie wiem, no ale monitoring też miejski, no to przecież nasz wizerunek, czyli nasza postać gdzieś tam jest nagrywana, przechowywana, monitorowana. Czy tutaj też mamy jakieś prawa do bycia zapomnianym, że na przykład wszedłem do takiego czy innego sklepu?
RODO dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. I możemy przetwarzać dane oczywiście w sieci, możemy w internecie, możemy elektronicznie, ale możemy przetwarzać dane osobowe też w formie ewidencji, na przykład ewidencji osób, które odwiedzają nasze przedsiębiorstwo, tylko w formie papierowej. Możemy przetwarzać w aktach osobowych pracownika i w takiej sytuacji też znajdzie zastosowanie. Więc tam, gdzie przetwarzamy dane w internecie, elektronicznie, bądź tam, gdzie przetwarzamy dane tradycyjnie, ale w sposób uporządkowany, tam wszędzie zawsze znajdzie zastosowanie RODO.
Czyli na przykład jak pani fryzjerka ma zeszyt i zapisuje imię, nazwisko, dane kontaktowe, mail czy numer telefonu, to co? To teraz to się zmienia? Ten zeszyt musi być gdzieś, nie wiem, schowany? Czy...
O ten zeszyt, to się nic nie zmienia, ale musi być schowany. To znaczy to, jak przetwarzamy dane, jak je chronimy, musi być adekwatne. To po pierwsze, a po drugie dostęp do danych musi zawsze mieć osoba upoważniona. Jeżeli zeszyt zostawiamy, nigdy nie możemy zostawić takiego zeszytu bez opieki, na przykład. Natomiast RODO, tutaj trzeba bardzo zwrócić uwagę, może i rzeczywiście na antenie słuchaczom warto byłoby zwrócić uwagę w ogóle i skupić się trochę na tych mitach, które powstają dookoła tych zmian. To znaczy to, że zaczniemy dostawać informacje o obowiązkowych szkoleniach, obowiązkowych certyfikatach, obowiązkowych egzaminach z ochrony danych osobowych. To wszystko jest, proszę Państwa, nieprawda, że musimy nabywać specjalne szafy dostosowane do RODO, że musimy zakładać kraty w oknach. Proszę uważać na jakiekolwiek maile, które otrzymujemy z linkami. Chcesz być w pełni zgodny z RODO, kliknij określony link. My ten link klikamy, a następnie okazuje się, że nabywamy na komputer złośliwe oprogramowanie. To też jest, to też takie sytuacje też się zdarzają. Dostajemy maile z informacjami o dokumentacjach. Chcesz być pełen zgodny z RODO, przesyłamy ci w załączeniu dokumenty, uzupełnij i będziesz zgodny. Klikamy na taki dokument i znów złośliwe oprogramowanie. Nie poddawać się różnego rodzaju takiej fali zastraszeń, czyli informacji, że jeżeli nie dostosujesz się do RODO, to złożymy skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdarza się też, nawet niezgodnym z prawem jest taki bardzo lekki nacisk, jeżeli wysyłamy ofertę naszej usługi, na przykład firmy audytowej i po na dole kopiujemy przepisy karne z ustawy o ochronie danych osobowych, czy przepisy odpowiedzialności finansowej za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych w kontekście składanej oferty, to również jest działanie niezgodne z prawem. Więc nie poddawajmy się temu przede wszystkim, podchodźmy do tego racjonalnie. To jest reforma, która dla przedsiębiorców, tych, którzy przetwarzają bardzo dużo danych osobowych, jest reformą bardzo dużą i rzeczywiście zmieniającą znacznie. Dla mikroprzedsiębiorców i dla małych przedsiębiorców to są zmiany, które są oczywiście zmianami, ale spokojnie mogą być w odpowiednim czasie zrealizowane, wdrożone, a dla obywateli to są tylko i wyłącznie prawa. My o nich musimy wiedzieć, żeby umieć z tych praw korzystać. Jeżeli nie będziemy o nich wiedzieli, to my z nich nie skorzystamy. Natomiast to jest reforma proobywatelska. Jedyny obowiązek, jaki jest nakładany na obywatela, to taki, żeby nauczył się korzystać z tych uprawnień, czyli by się o nich po prostu dowiedział, czyli mówiąc wprost, żeby po prostu te przepisy znał, przynajmniej w zakresie podstawowym, czyli tych swoich uprawnień.
I kiedy dojdzie do naruszenia moich praw, to znaczy na przykład do wycieku jakichś danych, też muszę być o tym poinformowany.
Jak najbardziej, tak. Dostaniemy, musimy być przyzwyczajeni, że dostaniemy informacje, zaczniemy dostawać informacje o tym, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ramach naszych danych. Jeżeli tak, to musimy nauczyć się korzystać z takich informacji. To znaczy musimy wiedzieć, co robić. Zawsze nam w takiej sytuacji przysługuje prawo do złożenia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niezależnie od tego przysługuje nam prawo do, jeżeli wiemy, że wyciekł na przykład numer karty kredytowej, zastrzegamy numer karty kredytowej. Jeżeli wiemy, że wyciekły dane z dowodu osobistego, zastrzegamy dowód osobisty. Po prostu wyrabiamy sobie nowy. Zastrzegamy ten stary po to, żeby ktoś takim dowodem się nie posługiwał. Też takie maile zaczniemy na pewno dostawać. Liczę, że jak najmniej oczywiście, ale naruszenia się zdarzają oczywiście, więc na pewno takie sytuacje będą następowały.
Lepiej o tym wiedzieć, że zostało to naruszenie dokonane, niż żyć w błogiej nieświadomości.
Oczywiście.
Panie doktorze, jesteśmy w medium katolickim i społecznościowym, więc jeszcze, jeśli pan pozwoli, dwie sprawy. Pierwsza to, kiedy na przykład zbieramy podpisy pod jakimś obywatelskim projektem na ulicy, no to zwykle jest jakaś lista, jest imię, nazwisko, adres się wpisuje, czy na przykład jakieś poparcie się udziela komuś, nieraz tam PESEL też jest wpisywany. Co teraz z takimi listami i podpisami zbieranymi na ulicy?
Oczywiście RODO w żaden sposób nie ogranicza prawa do składania petycji, prawa do zbierania podpisów, prawa do ich do gromadzenia. Natomiast po pierwsze, powinniśmy takie petycje gromadzić w taki, takie podpisy gromadzić w taki sposób, żeby osoby, które się podpisują na liście, nie znały swojej tożsamości. Czyli taka lista dobrze, żeby nie leżała bez opieki na ławce, tylko przykładowo, tylko żeby rzeczywiście była pod opieką osoby, która takie podpisy gromadzi, zbiera.
A jeśli to jest lista szeregowa, 1, 2, 3, 4, 5, 10 nazwisk na jednym, bo tyle jest
kratek?
To
nie ma znaczenia, jeżeli nawet to są 4 nazwiska, to te osoby mają prawo być względem siebie anonimowe. To po pierwsze. Natomiast druga rzecz to jest poinformowanie o tym, w jakim celu te dane gromadzimy. Czyli na samym dole listy powinniśmy zamieścić klauzulę, w której wskazujemy, kto jest administratorem danych, czyli mówiąc wprost, organizator takiej pobieranej petycji, jakieś stowarzyszenie, fundacja na przykład, plus informacja o tym, w jakim celu te dane są wykorzystywane. I to są jedyne zmiany, a nawet to nie są zmiany, to są przepisy, które obowiązują już dzisiaj w zakresie ochrony danych osobowych, natomiast o nich się niestety bardzo mało mówiło. No i teraz rzeczywiście przywiązuje się trochę do tego większą uwagę.
Czyli jak ja się podpisuję na jakiejś liście, nie powinienem widzieć innych podpisów
dokładnie
i
tak.
Innych danych.
To jest zasada, która została wprowadzona w ostatnim czasie w wyborach, w trakcie ostatnich wyborów powszechnych, kiedy rzeczywiście lokale wyborcze stosowały takie nakładki na listy wyborcze, że ja podpisując swoją obecność, fakt oddania głosu, nie sprawdzam, czy moja sąsiadka spod numeru 5 czy numer 3 była na głosowaniu, bo ja tego nie wiem, ponieważ jest nakładka, która powoduje, że widoczne jest tylko moje imię i nazwisko. I to jest fajna praktyka, oczywiście nie absolutnie nieobligatoryjna. To znaczy nie chciałbym też, żeby powstało wrażenie, że każdy teraz musi korzystać z nakładek i wykosztowywać się na nie. Tak nie jest, natomiast ktoś zawsze akcję pobierania podpisów organizuje. Musimy po prostu zadbać o to, żeby osoba, która zbiera podpisy, dbała o to, żeby ktoś, kto się podpisuje, nie inwigilował pozostałych nazwisk, tylko złożył podpis, wiedział w jakim celu składa taki podpis. To jest bardzo ważne, żeby ten dokument informował, w jakim celu zbieramy podpisy. I w związku z tym przetwarzamy jego dane osobowe.
A księgi parafialne jeszcze, ta relacja w kościele danych osobowych?
Kościół katolicki 30 kwietnia, Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła 30 kwietnia fakt przyjęcia przez Stolicę Apostolską dekretu, który w Polsce wiąże wszystkie diecezje, archidiecezje i który dotyczy przetwarzania danych osobowych. RODO przyznaje kościołom, związkom wyznaniowym, szanując autonomię państwa i kościoła, przyznaje możliwość zaadoptowania RODO do swoich wewnętrznych porządków prawnych. Kościół katolicki w Polsce, zresztą nie tylko, bo również inne kościoły, związki wyznaniowe, nie wszystkie, ale część, skorzystało z takiego uprawnienia, w związku powołując zresztą swój własny organ kościelny. 30 kwietnia powołany został tak zwany kościelny inspektor ochrony danych osobowych na Jasnej Górze. I on jakby ma czuwać, dbać o ochronę danych osobowych w Kościele katolickim.
A zatem te wytyczne, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to warto do nich sięgnąć. Panie doktorze, mam nadzieję, że RODO już nie jest tak tajemnicze. Daje nam większe prawa, większe możliwości, ale nie wyłącza myślenia.
Nie wyłącza myślenia i też musimy pamiętać, że absolutnie nic nie zwalnia nas z kontroli samego siebie. Znaczy nikt nie ochroni nas przed nami samymi. Znaczy my musimy przede wszystkim dbać o nasze dane. My musimy mieć potrzebę dbania o nasze dane. Stąd między innymi właśnie to, tak ważne jest, żebyśmy te informacje, które teraz dostajemy, żebyśmy te informacje czytali po prostu.
Dziękuję bardzo. Pan dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji, o wchodzących dzisiaj przepisach związanych z RODO i nowelizacją polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za wszystkich Państwa w wdrożeniu i korzystaniu z tych nowych praw.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.